LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły. Toż to już czwarty odcinek LAMU sezonu 2025, a w nim wybieramy się w podróż, polecimy w kosmos, zanurkujemy na dno oceanu, a nawet dowiercimy się do wnętrza Ziemi. Występują
Sala,
Hedryk,
Staś,
Kingę,
Alicja,
Zosia,
Nina,
Jaś,
Tadziuk,
Maciek,
Jaś,
Natalka,
Julek.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to wakacyjne odcinki Radia Naukowego, tworzone z myślą i przez myśli młodych umysłów, ale dorosłym też wolno słuchać i pokazywać odcinki znajomym. Radio Naukowe działa dzięki rosnącej, wspaniałej społeczności patronek i patronów. Dziękujemy Wam. patronite.pl/radionaukowe. Tam można sprawdzić, jak to działa. Zaczynamy odcinek czwarty LAMU sezonu 2025.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Zapraszam Was do rakiety. Polecimy w przestrzeń kosmiczną, żeby poznać odpowiedź na pytanie Sary.
Dzień dobry, jestem Sara, mam 3 lata i mam pytanie.
Czy inne planety pachną tak samo jak Ziemia?
Leci z nami doktoranna Łosiak, geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Znacie ją doskonale, bo w LAMU jest z nami od początku.
Super pytanie, Saro. Nie, na pewno inne planety nie pachną tak samo jak Ziemia, dlatego że ich atmosfera ma zupełnie inny skład chemiczny. My jesteśmy ziemianami, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego składu atmosfery, w którym powstaliśmy, w którym funkcjonujemy, i tego jakby średniego składu atmosfery my tak naprawdę nie wyczuwamy węchem. Wyczuwamy węchem te wszystkie inne rzeczy, które są dodane do tej atmosfery, więc na przykład nie wiem, kwiatki, perfumy, wyziewy wulkaniczne, tego typu rzeczy. Więc to nie atmosfera jako taka ziemska dla nas pachnie, tylko te wszystkie dodatkowe rzeczy.
Atmosfera to w pewnym uproszczeniu po prostu powietrze, którego właśnie nie widzimy. Widać i nie czuć.
Jeżeli wylądowalibyśmy na innej planecie o innym składzie chemicznym, na pewno by pachniało zupełnie inaczej. Na przykład, jeżeli wylądowalibyśmy na księżycu Jowisza, który się nazywa Io, który jest takim super, super wulkaniczną planetą czy księżycem.
Dlatego lepiej nam Io nie wąchać bezpośrednio. Dużo lepiej pobrać próbkę i poniuchać ją na naszym statku. Chociaż skoro pachnie jak zgniłe jajo, to nie będzie to zbyt miłe.
Czulibyśmy całe mnóstwo siarki, takich zgniłych jajek. Ten typ zapachu niezbyt atrakcyjny. Jakbyś się chciała kiedyś przekonać, jak to pachnie, to na przykład najłatwiej byłoby się przepłynąć na Islandię. I tam w niektórych miejscach mają takie miejsca z dużą ilością wyziewów wulkanicznych, to ja myślę, że mniej więcej tak to by wyglądało. No z tą malutką poprawką, że o ile na Islandii jesteśmy w stanie, prawda, oddychać tym powietrzem i przeżyć, o ile nie wejdziemy bezpośrednio do takiego gorącego źródła z wydziewami, to tego nie rób. Natomiast na Io oczywiście nie ma tej atmosfery, którą jesteśmy w stanie oddychać i która może być jakby nośnikiem tego zapachu. Tak samo inne planety też mają swoje charakterystyczne zapachy. Na przykład na Tytanie pachniałoby być może trochę bardziej jak na stacji benzynowej. Natomiast jeżeli bylibyśmy gdzieś na Wenus, to znowu ten zapach zgniłych jajek też by nas pewnie prześladował.
Taką to perfumę ma bogini piękna, bo od tej rzymskiej bogini Wenus ma swoją nazwę. Natomiast gdyby byli jacyś kosmici, którzy żyliby na takim śmierdzącym z naszego punktu widzenia globie, to oni by tego zapachu najprawdopodobniej w ogóle nie zauważali, tak samo jak my nie zauważamy zapachu czystego powietrza. Natomiast gdyby oni przylecieli do nas, najpewniej łapaliby się za nosy. Dzięki, Sara, świetne pytanie ćwiczące wyobraźnię, łączące dziedziny astronomii, geologii i chemii.
Słuchasz LAMU.
A propos ewentualnych mieszkańców Wenus.
Czy jest życie w Układzie Słonecznym? Henryk, lat 9.
Henryku, bardzo dobre pytanie i tym razem wyjątkowo mogę udzielić na nie bardzo stuprocentowo pewnej odpowiedzi, a mianowicie tak, w Układzie Słonecznym jest życie, na Ziemi. Jak rozumiem, twoje pytanie dotyczyło raczej tego, czy na jakichś innych planetach niż nasza własna możemy znaleźć życie. No i na to już odpowiedź jest dużo trudniejsza, dlatego że mimo wielu dziesiąt lat prób rozwiązania tej zagadki, nadal nie wiemy na pewno. To znaczy, wiemy, że na pewno nie ma na innych planetach takiej cywilizacji jak nasza ziemska. Wiemy, że na Księżycu na przykład praktycznie szans na jakieś życie nie ma. Wiemy, że jeżeli jest coś na Marsie, to jest to w formie jakichś mikroorganizmów, a nie jakichś marsjańskich słoni czy czegoś w tym guście, bo to na pewno już sprawdziliśmy, ale nie mamy pewności, czy są tam jakieś mikroorganizmy, czy nie. Nad tym nadal jeszcze będziemy pracować, pewnie przez dłuższy czas, dopóki nie przywieziemy próbek z czerwonej planety. Co do innych ciał potencjalnie podejrzanych o posiadanie życia w naszym Układzie Słonecznym, to jedną z najlepszych miejsc jest Europa, czyli jeden z takich w dużej części zbudowanych z lodu, z oceanem pod spodem księżyców, tych gazowych gigantów. Podobnie ma się rzecz według niektórych z Tytanem, czyli Europa należy do Jowisza, Tytan należy do Saturna. Więc na Ziemi na pewno życie w Układzie Słonecznym poza Ziemią jeszcze nie wiemy. Ale bardzo dobre pytanie.
A jak takie badania w poszukiwaniu życia wyglądają na przykład na Marsie?
Większość z łazików była wysyłana w lokalizacje, które nie tylko są wykonalne do wylądowania z punktu widzenia inżynieryjnego, ale również takie, w których możemy spodziewać się informacji na temat przeszłego klimatu Marsa, historii geologicznej na Marsie, w czasie, gdy był on bardziej przyjazny dla życia, czyli z głębokiej przeszłości. Właśnie dlatego między innymi łazik Perseverance smutnie zbiera próbki z powierzchni Marsa, z takiej wielkiej delty, którą usypała wielka, długa rzeka na powierzchni czerwonej planety, bo tam jeżeli są jakieś mikroorganizmy albo jakieś ślady właśnie po tych mikroorganizmach, to jest jedna z najlepszych lokalizacji, żeby ją znaleźć.
Bo prawda jest taka, że naukowców rozgrzewa pytanie o życie poza Ziemią do czerwoności i naprawdę bardzo starają się je znaleźć. A dziedzina, która się tym zajmuje, to astrobiologia. Jest nawet polskie towarzystwo astrobiologiczne, do którego dr Łosiak należy. Dziękujemy, Henryku. Na Ziemi życie jest. Po sąsiedzku w Układzie Słonecznym jeszcze nie wiemy. A gdyby tak rozejrzeć się po całym kosmosie?
Staś, 9 lat. Czy kosmici istnieją?
Stasiu, to jest pytanie, na które nadal nie znam odpowiedzi ponownie. Ale pewnie trochę zależy, co rozumiemy pod słowem kosmici. Jeżeli wystarczy nam do tego istnienie jakiegokolwiek życia na innych planetach, to duża część naukowców zgadza się co do tego, że najprawdopodobniej tak, jakieś inne formy życia gdzieś we wszechświecie istnieją i gdzieś tam sobie coś żyje. Czy jest to bardzo podobne do naszego życia na Ziemi? Tego nie wiemy. Prawdopodobnie pod pewnymi względami tak, ze względów takich chemicznych i tego, w jaki sposób różne atomy lubią się ze sobą łączyć, ale prawie na pewno są zbudowane zupełnie inaczej niż my, więc te historie ze Star Treka na przykład, gdzie jest całe mnóstwo kosmitów, ale wszyscy wyglądają z grubsza ludzko, czy większość wygląda z grubsza ludzko, no raczej nie jest prawdziwa. Natomiast jeżeli chodzi ci o takich kosmitów, którzy odwiedzili nas tutaj na Ziemi, czyli właśnie takich humanoidalnych, podobnych do ludzi, którzy tu przyjechali sobie oglądać, co my tam tutaj wyrabiamy na tej Ziemi, no to co do tego też nie mamy tutaj żadnych dowodów, że coś takiego miało miejsce i nie wiemy, czy kiedykolwiek uda nam się oko w oko spotkać takich kosmitów, no chyba, że nie wiem, wymyślili jakiś zupełnie nowy sposób podróżowania inny od tego, co możemy sobie chwilowo wyobrazić w praktyce, dlatego że wszechświat jest bardzo duży. Prawdopodobieństwo tego, że tacy kosmici o podobnym stopniu rozwinięcia technologicznego, czy wyższym poziomie rozwinięcia technologicznego na nas powstali gdzieś tutaj w okolicy, tak że będą w stanie do nas przyjechać w jakichś rozsądnych czasowych zakresach, no jest bardzo nikła, więc myślę, że realistycznie, jeżeli jacyś kosmici istnieją, to możemy liczyć na co najwyżej wymienianie jakichś informacji zdalnie, więc może tak sobie z nimi kiedyś porozmawiamy. Zobaczymy. No ale jak na razie to nie nastąpiło.
Kto wie, może będziemy mrugać do kosmitów sygnałem świetlnym, puszczać sobie zajączki. Chociaż jakby się nad tym zastanowić, to takie rozmawianie na odległość może być bardzo trudne. Jeśli mówilibyśmy o kosmitach, żyjących poza Układem Słonecznym, no to najbliższa taka planeta jest ponad 4000 lat świetlnych od Ziemi. Czyli powiedzmy, wysyłamy sygnał światłem. On sobie leci do tej planety 4000 lat. Oni tam by go odebrali, rozmyślali, jakby odpowiedzieć i wysłali sygnał do nas, który leciałby 4000 lat. U nas od wysłania sygnału do uzyskania odpowiedzi minęłoby 8000 lat, a 8000 lat temu to nawet nie było piramid w Egipcie, a ludzie dopiero uczyli się rolnictwa. Trudna sprawa taka komunikacja z kosmitami, jeśli jacyś tam są. Ja trzymam kciuki, żeby naukowcy znaleźli życie tu w Układzie Słonecznym. Choćby to miały być malutkie organizmy, to zawsze jakoś raźniej w tej wielkiej kosmicznej pustce. Dziękujemy, Stasiu.
Lamuć. To my tu zadajemy pytania.
Naszym statkiem wracamy w pobliże Ziemi. Jest taka piękna, a obok niej nie mniej piękny towarzysz, Księżyc. Czy to jest widok, którego możemy być pewni?
Hej, jestem Kinga i mam 8 lat i mam pytanie, czy kiedyś Księżyc ucieknie Ziemi?
Kingo, super pytanie. Bardzo właściwe i pokazujące, że zwracasz uwagę na informacje naukowe, bo rzeczywiście cały czas od samego swojego powstania Księżyc odsuwa się coraz bardziej i coraz bardziej od Ziemi. Na samym początku znacznie szybciej się odsuwał, natomiast teraz odsuwa się z prędkością jakichś niecałych 4 cm na rok. Czyli co roku jest o 4 cm dalej niż wcześniej, co oczywiście oznacza, że jeżeli poczekamy wystarczająco długo, no to może sobie całkiem od nas odlecieć. No ale dobra wiadomość jest taka, że zanim ten Księżyc oddali się, zakładając, że jakby szybkość jego oddalania się nie zmieni, to zanim on się od nas uwolni, to zagarnie nas wielka czerwona kula, w jaką zamieni się nasze Słońce, więc obawiam się, że zanim się Księżyc od nas uwolni, spłoniemy. Dobra wiadomość jest taka, na szczęście, że to nastąpi za jakieś 4 miliardy lat, nie wcześniej, więc nie ma się co tym przejmować. Jeszcze dużo różnych wesołych rzeczy możemy zrobić, zanim to nastąpi. Na przykład może się kiedyś przeprowadzimy na jakąś inną, nową planetę.
Ja wiem, to okropnie brzmi, że Słońce kiedyś pochłonie naszą planetę, ale naprawdę, naprawdę nie trzeba się tym martwić, bo to się stanie za tak wiele lat, że trudno to sobie nawet wyobrazić. Ale hej, dlaczego w ogóle ten Księżyc się od nas oddala?
Najprawdopodobniej jest to wynik tego, w jaki sposób powstał. To znaczy Księżyc powstał w wyniku wielkiego zderzenia, gdy protoziemia, czyli takie ciało trochę mniejsze od tego, co mamy teraz jako Ziemię, walnęło ciało mniej więcej wielkości Marsa. I gdy walnęło, to wybiło część materiału na orbitę. I jakby nie wybiło go idealnie, tylko troszkę bardziej tak pod takim kątem, że coraz bardziej się odchodziło, oddalało od powierzchni Ziemi. Kontynuuje się ten ruch, tylko że coraz wolniej.
Kingo, dziękujemy za twoje pytanie.
Lamu. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
A my tymczasem zbliżamy się coraz bardziej do Ziemi. Tak z bliska to jednak kawał planety.
Cześć, nazywam się Alicja, mam 11 lat i mam pytanie. Czy da się obliczyć wagę Ziemi? Jeśli tak, to ile ona waży?
Zapraszamy do naszego pojazdu doktora Jakuba Ciążele, którego słyszeliście nawet już w tym sezonie. Doktor Łosiak się nie obrazi, zrobi miejsce, bo są kolegami z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Cześć Alu, to jest takie pytanie z pogranicza chyba geologii i matematyki. Ja wolę geologię oczywiście, ale wiem, że Ziemia waży aż 6 kwadrylionów ton. Kwadrylion to jest taka bardzo duża liczba. No, masz 11 lat, więc pewnie znasz już miliony, miliardy, być może biliony i biliardy, a po bilionach i biliardach są jeszcze tryliony, tryliardy i potem są kwadryliony. To już jest taka liczba, która ma 24 zera i tak dużo waży Ziemia. A wiemy to nie bezpośrednio, nie da się położyć tak dużego obiektu jak Ziemia na wadze, no ale widzimy, jak szybko krążą różne rzeczy wokół nas i z szybkości tego krążenia można, no, stosując właśnie specjalne wzory matematyczne, obliczyć, ile Ziemia musi ważyć, żeby te przedmioty na orbicie swojej utrzymać. No i z tych obliczeń właśnie wyszło, że około 6 kwadrylionów ton Ziemia waży.
A ciekawe, o ile Ziemia jest cięższa od Księżyca?
Ziemia waży około 81 razy więcej niż Księżyc, co wynika nie z tego, że Ziemia jakoś bardzo się różni od Księżyca. Ona ma bardzo podobne skały, minerały w sobie, czyli ma podobną gęstość, ale no jest jednak znacznie większa. Bardziej podobna jest masa Marsa, a jeszcze bardziej Wenus. Wenus ma właściwie niemal taką samą masę jak masa naszej planety. Natomiast Księżyc jest dużo mniejszy, no i dlatego też można dużo wyżej skakać na Księżycu, dużo łatwiej się tam poruszać.
To by była niezła zabawa, na przykład grać w gumę na Księżycu, bo nawet na jednej nodze można podskakiwać łatwo i wysoko. Gorzej tylko, że nie ma tam czym oddychać. Dzięki, Alu, nie wpadłabym na takie pytanie.
Słuchasz Lamu.
No dobrze, ale jak tak patrzymy z naszego statku na Ziemię, to widać, że ona się porusza. Ciekawe.
Jestem Zosia, mam 4,5 i chciałam zapytać, dlaczego Ziemia się obraca?
Zosiu, jest to pytanie, które zastanawiało filozofów przez bardzo długi czas, więc jesteś na super drodze, żeby zostać naukowczynią. Bardzo popieram. Dlaczego się obraca? To nie jest takie proste pytanie, dlatego że obracanie się istniało zanim powstała Ziemia, można to w ten sposób powiedzieć, dlatego że nasz cały Układ Słoneczny powstał z takiej chmury pyłu, gazu, który sobie siedział i zasadniczo niewiele się działo i całe mnóstwo nadal jest tego typu materiału w różnych miejscach kosmosu, ale dopiero gdy on zaczyna się obracać, czasem przypadkowo, czasem dlatego, że na przykład coś, na przykład supernowa, czyli taka wielka gwiazda wybuchnie w pobliżu i wyśle taką falę, która tutaj wprowadzi zaburzenia, jakby częściowo zaczyna się to obracać i później zaczyna się coraz bardziej obracać. Między innymi z tego obracania zagęszczać się zaczyna ta chmura i później dzięki temu powstaje i Słońce, i planety. W związku z czym to obracanie wynika z tego, że zaczęła się obracać właśnie ta chmura materiału, z którego powstało i Słońce, i Ziemia. I gdyby się nie obracała, Ziemi ani nas nie byłoby tutaj z nami.
Co interesujące, kiedyś wszystkie planety obracały się w tę samą stronę, tymczasem
obecnie tak nie jest, dlatego że niektóre planety się obracają w niewłaściwą stronę albo są jakby tak dziwnie kopnięte, dziwnie przesunięte i rzeczywiście to jest anomalia i wynika z tego, że po prostu zostały trafione jakimiś innymi, jakby zderzyły się z czymś innym, w wyniku czego zostały ich taki naturalny ruch został zaburzony.
Na przykład Wenus kręci się wokół własnej osi w przeciwną stronę niż większość planet, w tym Ziemia. Dziękujemy, Zosiu. No cóż, pora lądować.
Słuchasz Lamu, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Jesteśmy już na Ziemi, ale dziwna sprawa. Czegoś tu brakuje. Jakby ruchu.
Mam na imię Nina, mam 6,5 lat. Chciałabym się dowiedzieć, czemu jak Ziemia się obraca, my tego nie czujemy.
Nino, bardzo dobre pytanie. Widzę, że z ciebie wyrośnie najprawdopodobniej jakaś fizyczka, bo to jest bardzo takie kluczowe pytanie dotyczące ruchu i rozumienia ruchu. Odpowiedź jest bardzo podobna do tego, co możesz odczuć, jak kiedyś sobie będziesz siedzieć w pociągu na przykład. A mianowicie, siedząc w pociągu, który jedzie, ale jedzie już mniej więcej z tą samą prędkością, ty też nie czujesz, że przemieszczasz się i to bardzo szybko. Możesz, nie wiem, piłkę położyć na stoliku i ona, ta piłka się nie będzie ruszać, no chyba, że ją walniesz albo dmuchniesz. I na tej samej zasadzie funkcjonujemy na powierzchni naszej planety.
I teraz słuchajcie, bo my tego nie zauważamy tu na Ziemi, ale naprawdę solidnie się kręcimy z solidną prędkością.
Na równiku ten ruch obrotowy, czyli jakby prędkość, którą się przesuwamy razem z całą planetą, wynosi jakieś 1700 km na godzinę. To jest w ogóle jakaś szalona prędkość. Na naszej szerokości geograficznej Polski mniej więcej to jest mniej. Mniej więcej jakieś 900 km na godzinę, więc tak już troszkę lepiej. Ale nadal są to znakomite jakby szybkie prędkości. Natomiast ponieważ cały czas się przemieszczamy razem z całą planetą i ona nie zmienia tempa swojego obrotu, to nie odczuwamy tego. Tak samo jak właśnie nie odczuwamy tego przemieszczania się siedząc w pociągu, który porusza się z jednostajną prędkością.
Nino, dziękujemy Ci bardzo. Czujne pytanie. Dziękujemy też dr Annie Łosiak. Doktor Ciążela jeszcze z nami wędruje, niedługo go usłyszymy. Tymczasem wysiadamy z naszego statku. Wysiadamy, a tu wieje okrutnie.
Cześć, jestem Jaś, mam 9 lat. Skąd się biorą cyklony?
Tadziu, 5 lat. Ja chciałam powiedzieć, jak się tworzą tornada.
Odpowiedź poprosiliśmy razem z Anią, reporterką LAMU, fizyka atmosfery doktora Dariusza Baranowskiego z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Wyjaśnia, że za te zjawiska, za ten okrutny wicher odpowiada wirowość.
Wirowość ma taką nazwę, która jest dosyć łatwo wyobrażalna, bo po prostu coś się kręci. Więc możemy wyobrazić sobie wiatr, który wieje po linii prostej albo taki, który zakręca. Jak on zakręca, to mówimy, że wtedy istnieje wirowość. Jeżeli byśmy wzięli taką definicję, czym jest wiatr z książki podręcznika, to być może już przeczytaliście albo gdzieś ktoś wam powiedział, że to będzie taka bardzo mądra formułka. Wiatr to ruch powietrza wywołany różnicą ciśnień. No dobrze, no to mamy tak jak w balonie, mamy różnicę ciśnień, w balonie jest większe, na zewnątrz jest mniejsze, puszczamy balon i powietrze nam z niego ucieka, powstaje wiatr.
Różnica ciśnień to taka sytuacja, w której w jednym miejscu powietrza jest więcej, a w drugim mniej. Właśnie na przykład w balonie wewnątrz powietrza jest więcej, bo je tam wdmuchaliśmy. I tak naprawdę możecie balonem wyprodukować silny podmuch wiatru. Mniej więcej tak samo wiatr powstaje w przyrodzie. Tylko...
Dlaczego miałby zakręcać? Na Ziemi oprócz tego, że występują różnice ciśnień, występują też inne siły. I tak... Jeżeli chodzi o cyklony, to odnoszę się do pytania Jasia, to ważną siłą jest siła, którą my nazywamy siłą Coriolisa, która wynika z tego, że Ziemia się kręci. To jest taka siła pozorna, bo jej tak naprawdę nie ma, ale ponieważ ta Ziemia się kręci, a my stoimy w tym samym miejscu, to nam się wydaje, że różne rzeczy zmieniają swój kierunek. Więc w wyniku równowagi pomiędzy tą siłą ciśnienia a siłą Coriolisa wiatr zakręca. Stąd niże kręcą się i stąd też kręcą się cyklony. Ale żeby ona zadziałała, żeby ona miała szansę zadziałać, ta siła Coriolisa, bo ona ogólnie jest bardzo mała. Jak się kopie piłkę po boisku, to tego nie widać, żeby ona skręcała. Odległości, na których to się dzieje, muszą być bardzo duże. Więc cyklony, na przykład cyklony tropikalne, albo niże w średnich szerokościach geograficznych, tu gdzie my mieszkamy, to są rzeczy, takie układy, które są duże, mają setki, tysiące kilometrów takiej wielkości. A teraz inna rzecz, czyli tornada. Tornada są znacznie mniejsze. Tornada mogą się kręcić w dowolną stronę. I wynikają z tego, że wirowość jest zachowana. Co to znaczy? Znaczy, że ona jest taka jakby wklejona w wiatr. Jak mamy jakiś wir, to on może być popychany przez wiatr. Ale może być, czyli jeżeli sobie wyobrazimy, że ten wir jest poziomy, a tak bardzo często się dzieje, jeżeli wiatr zmienia prędkość, to możemy mieć też wir, który jest ułożony poziomo, to jeżeli się wydarzy coś takiego, co by go odwróciło, ustawiło pionowo, to nagle mamy wir, który jest pionowy. I to jest ogólnie tornado. Teraz nie działa tam siła Coriolisa, więc co powoduje, że coś się może kręcić? Oprócz siły Coriolisa jest również inna siła, która się nazywa siłą odśrodkową. To jest taka siła, która pomaga jeździć na rowerze na przykład.
I równowaga między różnicą ciśnień, czyli tego, że w jednym miejscu powietrza jest więcej niż w drugim, a siłą odśrodkową, czyli tą samą, która działa na nas, jak mówi dr Baranowski, na rowerze, kiedy skręcamy, powoduje, że wiatr będzie zakręcał.
ta równowaga może występować tylko w małych skalach z kolei. Niemożliwe jest tornado, które miałoby 100 km wielkości. Niemożliwe jest. Ono musi mieć kilkadziesiąt metrów. Jedynie w tej skali jest możliwe, żeby wystąpiła równowaga pomiędzy tymi siłami.
To chyba dobra informacja, że tornada nie mogą być zbyt duże, prawda? Jasiu, Tadziu, bardzo dziękujemy.
Słuchasz Lamy.
Ale jak tak zawieje, to przyznacie, że bywa trochę zimno. I tu pasuje pytanie Maćka, które w dodatku ma związek z naszą kosmiczną podróżą i obserwacją, że Ziemia się kręci.
Hejka, jestem Maciek. Mam prawie 5 lat. Mam pytanie, jak powstała zima?
Teraz mamy akurat lato, więc równie dobrze można było zadać pytanie, skąd się wzięło lato, jak powstało lato. I odpowiedź na obydwa jest taka sama. Pory roku związane są z tym, że zmienia się długość dnia. Długość dnia zmienia się dlatego, że Ziemia obiegając Słońce ustawia się w taki sposób, że przez część roku oświetlona jest głównie półkula północna, a przez część roku oświetlona jest głównie półkula południowa.
A to wynika z tego, że oś Ziemi jest nieco przechylona względem Słońca. Dlatego przez pół roku jakby wypina się do Słońca półkulą południową, a przez pół roku północną.
Czyli po naszemu, tak jak my to obserwujemy w Polsce, sprowadza się to do tego, że przez część roku dzień jest dłuższy, a przez część roku jest dzień krótszy. Na przykład teraz pewnie często jest tak, że chodzimy spać, kiedy jeszcze jest widno, a w innej części roku, we wspomnianej zimie, jest tak, że jak wracamy z przedszkola czy ze szkoły, to już jest ciemno. Druga ważna informacja jest taka. Ziemia jest ogrzewana przez Słońce. Im krótszy dzień, tym mniej energii od Słońca do nas dociera, czyli jest zimniej. Jak więcej energii do nas dociera, wtedy jest cieplej. I teraz uwaga, pory roku występują daleko od równika. Na równiku dzień zawsze trwa 12 godzin i noc zawsze 12 godzin, więc nie ma pór roku. Praktycznie przez cały czas warunki są takie same. U nas, w Polsce, ta różnica jest znacząca, więc zima powstała dlatego, że schowało się Słońce i nas nie ogrzało. Kiedy u nas jest dużo Słońca, jest lato, to znaczy, że Słońce bardziej patrzy na półkulę północną, czyli siłą rzeczy mniej na półkulę południową. Więc nasze lato na półkuli południowej w Argentynie, w Australii, to jest zima. I na odwrót.
Czyli w Australii Boże Narodzenie jest w lecie.
Dopytuje dobrze wam znana reporterka Ania.
W Australii Boże Narodzenie jest w lecie. Na polskiej stacji badawczej w Antarktydzie w ogóle przez cały dzień wtedy świeci Słońce. Wyobraźcie sobie, przez cały dzień świeci Słońce. No i gdzie tu pierwsza gwiazdka?
A to kłopot. Nigdy o tym nie pomyślałam. Ciekawe, jak sobie radzą. Może kiedyś o to zapytamy w Lamu? Dziękuję, Maćku.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Opuszczamy doktora Baranowskiego, dziękujemy bardzo i razem z Anią i doktorem Jakubem Ciążelą wybieramy się na wycieczkę. Na przykład na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, ładnie tam bardzo. Idziemy szlakiem, a tam drogowskaz prowadzący do jaskini.
Jestem Jaś, mam 7 lat. Moje pytanie to jest, jak woda drąży jaskinie?
Dziękuję. Jasiu, to jest bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście woda może drążyć jaskinię nawet sama, jak sobie wyobrazić grudkę soli. Na ziemi niektóre skały też są zrobione nawet z soli, no tak jak w Wieliczce. I teraz sobie wyobrazić, że woda płynie przez te skały zrobione z soli, no to ona może je rozpuszczać. To tak samo jak będziesz sypywał ziarenka soli do wody, to ona się będzie rozpuszczać. No i taka woda, która płynie przez skały zrobione z soli, też będzie tą sól rozpuszczać. Będą się robiły jaskinie. Takich skał, które są zrobione z soli, jest mało, ale są też inne skały, na przykład zrobione z gipsu. I gips nie rozpuszcza się już tak szybko jak sól, ale też jeżeli bardzo długo będzie płynąć przez niego woda, to on się zacznie rozpuszczać. No ty pewnie znasz gips. Na przykład jak ktoś złamie nogę czy rękę. Dużo skał jest zrobionych właśnie z takiego gipsu. Jak woda przez niego przepływa, on się też rozpuszcza. Też może dzięki temu się tworzyć jaskinia. Ale najwięcej jaskiń tworzy się w innych skałach, których jest więcej. To są takie skały nazywane węglanami. One są, powstają z różnych organizmów, takich jak małże, czy inne skorupiaki na oceanów, jak one się, czy koralowce, jak te wszystkie skorupki się nazbierają po wielu, wielu milionach lat, one się zamieniają w skałę i takich skał jest bardzo dużo na świecie. I teraz, jeżeli pływa przez te węglany woda, no to te węglany już trudniej się rozpuszczają, ale jeżeli do tej wody doda się dwutlenek węgla, który jest w powietrzu, woda zamienia się w kwas węglowy i ten kwas węglowy może rozpuszczać węglany bardzo łatwo i no, ponieważ tych skał jest bardzo dużo, więcej niż skał zrobionych z soli albo z gipsu, to najwięcej jaskiń właśnie się tworzy w tych skałach. Wszystkie jaskinie w Polsce, czy prawie wszystkie, które można oglądać, właśnie w takich skałach powstają. To jest woda deszczowa najczęściej, która miesza się z dwutlenkiem węgla z powietrza, zamienia się w kwas i ten kwas rozpuszcza te skały. Najpierw się robi taka mała dziura, szczelina, potem jak więcej wody zaczyna napływać w tą szczelinę, to ona się powiększa, powiększa i robią się takie jaskinie. To trwa tysiące, a nawet miliony lat czasami. No, takie bardzo duże jaskinie, największe na świecie, mogą się nawet tworzyć przez milion albo dwa miliony lat. Takie mniejsze jaskinie się tworzą przez dziesiątki tysięcy lat. To bardzo długo trwa.
Ale są też szybsze sposoby na powstanie jaskini, wtedy, kiedy jest ona nie tyle drążona, co budowana z lawy.
Czasami lawa może wypłynąć na powierzchnię ziemi. No i ona płynie, płynie po tym wulkanie, bo rzeka lawy jest, trochę wygląda tak jak prawdziwa rzeka. W takim korycie płynie ta lawa i ona stygnie szybciej na powierzchni. A jeżeli zastyga na powierzchni, a pod spodem jeszcze dalej płynie, to tworzy się taka pustka i czasami powstają takie jaskinie lawowe, nazywane też rurami lawowymi, właśnie w takich pustkach zbudowanych przez lawę i takie jaskinie też można zwiedzać i oglądać, na przykład na Islandii, jeżeli kiedyś będziesz miał możliwość tam pojechać.
I one powstają z geologicznego punktu widzenia zwłaszcza super szybko, prawda?
Tak, tak. To trwa rzeczywiście zwykle godziny czy dni, to rzeczywiście jest szybki proces. Erupcje wulkaniczne są gwałtowne, potem najwolniejsze jest to stygnięcie, spływ lawy też jest szybki, potem potrzeba trochę czasu, żeby ona zastygła, ale to też są zwykle tylko godziny albo dni. To trwa dużo szybciej niż drążenie jaskiń przez wodę.
Jasiu, dziękujemy za twoje pytanie. Jaskinie są imponujące, a dzięki tobie będziemy na nie patrzeć z jeszcze większym podziwem. A przy okazji, czy wszyscy już kombinują, jak się dostać na Islandię? To już drugi raz pojawia się ten pomysł w odcinku.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Natalka, mam lat 8. Mam pytanie, jak ocean nie wsiąka w ziemię?
Natalko, ależ świetne pytanie. Wsiądźmy więc do łodzi podwodnej, zanurzmy się w głębiny i sprawdźmy.
Dziękuję, Natalio, za to pytanie. Bardzo lubię pytania o ocean, bo sam też pływam na oceanach, na wszystkich trzech już byłem, więc widziałem, jak to wygląda. Wkładałem swoje ręce w taką ziemię, która jest na dnie oceanu. Woda w nią wsiąka, ale ja proponuję ci zrobić taki eksperyment, że do dużej miski na dno nasypiesz piasek albo jakiś pył jeszcze drobniejszy niż piasek i zobaczysz, że ten piasek będzie mokry, że będzie tam woda wsiąkać, ale tylko do tego momentu, dopóki ten piasek tam będzie, a potem natrafi na twarde dno miski woda i dalej już nie przesiąknie, nie wyleci z tej miski na podłogę. I tak samo jest na dnie oceanu. Są takie wielkie miski, które na dnie mają dużo piasku albo pyłu, tych drobniejszych osadów, ale pod tym piaskiem no, jest twarde dno tej miski, to są twarde skały, najczęściej bazalty. Tutaj znowu wracamy do pytania Julka o lawy. To są właśnie skały, które się tworzą z zastygniętej lawy i te skały nie przepuszczają wody. I dlatego woda w oceanie zostaje, ona tylko przesiąka, dopóki jest ta warstwa piasku, a potem pod nią, czy pyłu, a potem pod nią nie ma już jak przesiąkać i dlatego zostaje woda w oceanie.
Ha, czyli następnym razem, kiedy będziecie siedzieć na plaży, to pomyślcie sobie, że siedzicie przed wielką misą. Dziękuję, Natalko.
Lamo.
To my tu zadajemy pytania i to jest super.
Okej, okay, to skoro już wiemy co nieco o skałach pod oceanami, zajrzyjmy jeszcze bardziej w głąb Ziemi.
Julek, lat 6. Co by się stało, gdyby ze środka Ziemi zniknęła lawa?
To jest niesamowite pytanie i jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to wyszło mi, że bardzo dużo by się stało. Taka lawa, która jest pod Ziemią, nazywa się magmą. Gdyby tej magmy nie było, to oczywiście nie byłoby wulkanów wtedy, no bo to właśnie magma pod Ziemią powoduje, jak ona wypływa na powierzchnię, się zamienia w lawę już na Ziemi. No wulkanów wtedy by nie mogło być, ale nie tylko. Nie byłoby też trzęsień Ziemi, bo to właśnie dzięki tej lawie, tej magmie, która jest w środku Ziemi, płyty tektoniczne, czyli to są jakby takie puzzle z kontynentami, które się poruszają na powierzchni Ziemi. One mogą się poruszać dlatego właśnie, że Ziemia w środku jest częściowo płynna, natomiast gdyby nie była płynna, no to nie miałyby jak się poruszać, czyli nie byłoby też trzęsień Ziemi. Oprócz tego nie powstawałyby też nowe góry, nowe oceany. Ale jest jeszcze ważniejsza rzecz, którą sobie zdałem sprawę. Gdyby nie było żadnej magmy w środku, no to nie byłoby żadnego ruchu w Ziemi. A to właśnie ten ruch w środku powoduje, że Ziemia wytwarza pole magnetyczne i dzięki temu polu magnetycznemu my możemy żyć. Gdyby nie było tego pola magnetycznego, to byłoby tak jak na Marsie i na Księżycu. Cała atmosfera ziemska nie byłaby chroniona, ona by uciekła w przestrzeń kosmiczną, docierałoby do nas niebezpieczne promieniowanie od Słońca, nie byłoby na Ziemi żadnego życia, ani roślin, ani zwierząt. Szybko byśmy zamienili się w taką planetę, jaką jest w tej chwili Mars. Dlatego dziękuję Ci za to pytanie, bo nawet sam sobie nie zdawałem sprawy, jak ważne jest to, że mamy tą lawę, magmę w środku Ziemi. Bardzo się z tego cieszę jako geolog, że jest to tak ważne dla naszej planety.
A czy nowa magma w środku Ziemi się tworzy cały czas? Czy tam jest jakaś stała ilość magmy, która po prostu po troszeczkę wypływa w tych wybuchach wulkanów i tak dalej?
Tak, cały czas się tworzy nowa magma, bo nie tylko podwyższenie temperatury za to odpowiada, ale też na przykład spadek ciśnienia, czyli jeżeli będą mniejsze warstwy skał nad tą magmą, to skały też chętniej będą się robiły płynne, po prostu tak nie będą tak ściskane, będą się zamieniały płynną ciecz. I tak się dzieje na środku oceanu, gdzie dwie płyty tektoniczne rozchodzą się. Jak one rozchodzą się, no to wtedy to ciśnienie jest mniejsze, bo ubywa tych skał nad powierzchnią, to ciśnienie jest mniejsze i dlatego tam mamy bardzo dużo wulkanów i też takie kominy hydrotermalne, gdzie gorące wody wypływają. W tych obszarach mamy cały czas bardzo dużo nowej magmy.
I całe szczęście, bo widać, jak wszystko w naszej przyrodzie jest ze sobą powiązane. Julku, dzięki wielkie.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
I to już wszystko w czwartym odcinku LAMU sezonu 2025. Dziękujemy za pytania, uwagę, prosimy o opowiadanie LAMU znajomym. Niech odcinki się niosą, niech wszyscy się dowiedzą, że najlepsze pytania zadają dzieci. LAMU i Radio Naukowe działa dzieki wsparciu patronek i patronów na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo dziękujemy i zachęcamy do dołączenia. A w kolejnym odcinku między innymi.
Jaki wynalazek w historii świata najbardziej ułatwił człowiekowi życie?
Dlaczego jeden ser jest biały, a drugi jest żółty?
Jak powstaje szkło?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.